Temat zaproponowanego wykładu, jak już słyszeliśmy, brzmi, czy Bóg może cierpieć? Bo że my cierpimy, to jest dla nas oczywiste. Za chwilę będziemy cierpieć przez jakiś tam wykład. Mamy różne rodzaje cierpień duchowych, cielesnych. Gama cierpień człowieka jest czasami, wydaje się, nie do wyczerpania. Zresztą nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Nie ma takiego człowieka. Tak jak każdy człowiek pragnie szczęścia, i to również jest niezaprzeczalne, tak również każdy człowiek doświadcza różnych cierpień. Fizycznych, moralnych, duchowych. Cierpienia wynikające z tego, że ktoś nam wyrządza coś, że my coś czynimy, przeżywamy chociażby wyrzuty sumienia i tak dalej. Natomiast pytanie, które stawiamy sobie w czasie tego wykładu, brzmi trochę inaczej. Czy Bóg może cierpieć? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli spojrzymy na wcielenie Chrystusa, mówimy tak, w Jezusie Chrystusie nastąpiło pewne cierpienie. Jako człowieka. Ale czy Bóg, który jest w tej rzeczywistości transcendentnej, jak ładnie mówią filozofowie, czy tam Bóg cierpi? Dlaczego w ogóle pojawia się to pytanie? To pytanie pojawia się dzisiaj jeszcze z większą wyrazistością w kontekście współczesnego ateizmu, sporów teodycealnych, czyli sporów o to, czy w ogóle do pogodzenia jest istnienie zła. Oczywiście nie tego zła banalnego typu niezdany egzamin, ale tego zła radykalnego, jakim jest chociażby cierpienie niewinnego dziecka. Czy w kontekście takiego cierpienia można mówić o wszechmocy i miłości Pana Boga? Problem od starożytnej Grecji, od filozofów greckich po dzisiejsze czasy, wzbudzający wiele kontrowersji. I właśnie jedną z prób przezwyciężenia tej aporii Boga wobec cierpienia jest pewna koncepcja powiedzenia, że również Bóg cierpi. Wydawałoby się, że jest to bardzo pocieszające dla człowieka. Bo właśnie dla nas jest pocieszające, że nie tylko ja cierpię, ale również cierpią inni. Że nie tylko ja nie zdałem tego egzaminu, ale właśnie wszyscy koledzy nie zdali. I już to jest pocieszające. Patrzmy, jak bardzo łatwo nas jest w stanie pocieszyć to, że nie jesteśmy sami zostawieni w owym cierpieniu. Że ktoś to cierpienie chociażby rozumie, że ktoś cierpienie nawet dostrzega. Patrzmy, dla nas jest to niezwykle ważne. Więc możemy powiedzieć tak, może Bóg nie jest w stanie nic zrobić z naszym cierpieniem, ale chociaż jakoś nam współczuje. Że jest Jemu to niebojętne. Że również Bóg cierpi. Tak jak my doświadczamy tego cierpienia w naszej bezradności, bo cierpienie najczęściej związane jest z bezradnością, jaką stajemy wobec tych sytuacji. Że nie jesteśmy w stanie nic zaradzić. Jeżeli boli nas ząb, a weźmiemy sobie tabletkę, nie jest to wielkie cierpienie, bo jesteśmy w stanie bardzo łatwo temu zaradzić. Cierpienie to najbardziej przenikliwe rodzi się tam, gdzie pojawia się bezradność człowieka. Doświadczamy pewnego zła i nie mamy pewnej możliwości przezwyciężenia tego. Możemy z tym się pogodzić, możemy to znosić, przyzwyczaić się do tego, ale jakieś nie jesteśmy w stanie zaradzić i to rodzi największe cierpienie. Więc jeżeli nawet Bóg z niewiadomych dla nas przyczyn nie jest w stanie zaradzić, że tego cierpienia jest mniej, czy tego cierpienia fizycznego, czy moralnego, to może chociaż Bóg współcierpi. Że chociaż Bóg doświadcza podobnych stanów, jak my doświadczamy. Że nam jest smutno, że nas jest źle, że może również Bóg cierpi. Chociażby Moltmann, jeden z wielkich teologów protestanckich, w ten sposób formułował ten problem o cierpienie Boga. Cierpienie jednego niewinnego dziecka, pisał, jest nieodpartym dowodem przeciwko koncepcji Boga wszechmocnego i dobrego, który przebywa w niebie. Albowiem taki Bóg, który pozwala na niewinne cierpienie, który dopuszcza bezsensowną śmierć, w ogóle nie jest godzien miana Boga. I Moltmann później dodaje, tylko Bóg, który w jakim stopniu współcierpi z człowiekiem, tylko taki Bóg jest godny miana Boga. Więc jest pytanie, czy Bóg cierpi? A jeżeli Bóg, kontynuuje także Moltmann, jest miłością, no to mówi nam objawienie, które otrzymaliśmy. Jeżeli Bóg jest miłością, czy można wyobrazić sobie miłość, która nie współcierpi? Czy możemy sobie wyobrazić kogoś, kto kocha i komu zło dziejące się komuś innemu jest całkowicie obojętne? To również jest niezwykłe powiązanie między miłością a cierpieniem. Zgoda na miłość jest zgoda na cierpienie. My byśmy tak nie cierpieli, to prawda, gdybyśmy nie kochali, gdyby nam na tym nie zależało. My cierpimy z tego powodu, że na tym zależy. Nawet taki, posługujmy się ciągle tym przykładem prześladowania w czasie sesji egzaminacyjnej, byśmy nie przeżywali tego egzaminu oblanego tak istotnie, gdyby nam nie zależało, żeby w przyszłości skończyć te studia. Gdyby to nie miało żadnego znaczenia, byśmy powiedzieli, dobra, 1, 2, 5, 10, co mi szkodzi. Ale cierpimy z tego. Cierpimy z tego powodu. Bo nam zależy, że jest pewne odniesienie właśnie pragnienia dobra, które jawi się gdzieś na końcu. Więc zgoda na miłość jest zgoda na cierpienia. A skoro Bóg jest tylko miłością, jedynie miłością, to czy w takim Bogu nie ma obecnie cierpienia, kiedy widzi, co dzieje się z Jego dziećmi, co dzieje się tutaj na ziemi? Może w poszanowaniu, jak wielu obrońców Boga mówi, w poszanowaniu naszej wolności, tego daru, który sam uczynił, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość, nie ingeruje, bo szanuje wolność, szanuje swoje własne stworzenie, ale widząc, co my wyczyniamy, to z tego powodu cierpi. Czy taki Bóg nie byłby nam o wiele bliższy? Czy taki Bóg nie byłby takim Bogiem nawet do przyjęcia dla wielu ateistów, którzy buntują się przeciwko obecności zła i koncepcji Boga wszechmocnego i miłosnego, miłującego? Bo rzeczywiście wielokrotnie podstawą do ateizmu, tego współczesnego, jest właśnie ten zarzut zła, które jest niewspółmierne do koncepcji Boga, który jest miłością. Ale odpowiedź świętego Tomasza, którego dzisiaj wspominamy w liturgii, który jest patronem naszej refleksji zarówno w czasie Eucharystii, jak i tutaj, jest dokładnie przeciwna. Święty Tomasz powiada, Bóg nie cierpi. Czyżby był to Bóg obojętny? Czyżby to był Bóg zamknięty na człowieka? Czyżby to był Bóg, którego nie interesuje los swoich dzieci? Co to za Bóg, który patrząc na to, co dzieje się tu na ziemi, nie ma żadnego wewnętrznego niepokoju, w żaden sposób nie reaguje na to? Czy taki Bóg nie staje się Bogiem rzeczywiście odległym od człowieka? Czy taki Bóg, jak krytykowali współczesni filozofowie, chociażby Heidegger, czy przed takim Bogiem można klękać, czy do takiego Boga można się modlić? Czy taki Bóg jest właściwy dla religijności współczesnego człowieka? Ale kiedy spojrzymy na argumenty świętego Tomasza, dlaczego Bóg nie cierpi? Dlaczego to doświadczenie jest mu całkowicie obce? Okazuje się, że obraz Pana Boga wcale nie jest obrazem Boga nieczułego, zamkniętego, odległego i obojętnego. Te argumenty świętego Tomasza za niecierpiętliwością Boga, jak to ładnie święty Tomasz określa, są wbrew pozorom ukazaniem wielkości i bliskości Pana Boga. Nie jest jak to nie z tego obrazu świętego Tomasza nie wyłania się jakiś Bóg jako zasada metafizyczna, pierwsza przyczyna, Bóg, który myśli samego siebie, jak powiadał jego mistrz Arystoteles. Jakie są argumenty, że Bóg nie cierpi? Święty Tomasz formułuje je trzy. Pierwsza przyczyna, jaką najbardziej fundamentalna, mówiąc językiem filozofii, byśmy wzięli ontologiczna, jaką formułuje święty Tomasz, to jest to, że istnieje zasadnicza różnica między stworzycielem a stworzeniem. To nie jest tak oczywiście, że nie ma żadnej relacji między Bogiem a stworzeniem. Ale zdaniem świętego Tomasza stworzenie całkowicie różni się od swojego stworzyciela. To Bóg utrzymuje w istnieniu całe stworzenie. I tutaj święty Tomasz od razu argumentuje, że ta niecierpiętliwość Boga, co nie przewijało się przez wszystkie te argumenty, oznacza przede wszystkim, że Bóg nie jest sprawcą zła. Bóg nie ma nic wspólnego ze złem. Bóg nie mógłby też uczynić żadnego zła, które byłoby przyczyną Jego samego czy jakokolwiek stworzenia. Tak więc zło, twierdzi święty Tomasz, swoją jedyną przyczynę znajduje w grzechu, czyli we właściwym czy w dobrowolnym, niewłaściwym posłużeniu się tym, co jest dobre, a to oznacza, że zło jest brakiem dobra. I również cierpienie przez to, gdyby było obecne w Bogu, byłoby pewnym brakiem w Nim obecnym, bo cierpienie jest bezpośrednim odniesieniem się do zła. Więc gdybyśmy przyjęli, zdaniem świętego Tomasza, że to cierpienie jest obecne w Panu Bogu, byśmy chcieli powiedzieć, że zło w jakim sensie ma przystęp do Boga. że gdzieś ma swoje źródło. Patrzmy, że ten brak jakiegokolwiek związku między Bogiem a złem, grzechem, nawet zostało wyrażone w takich dogmatach, jak niepokalane poczęcie, że Bóg, który stał się człowiekiem, nie mógł mieć nawet przystępu do jakiegokolwiek związku z grzechem pierworodnym. Stąd niepokalane poczęcie. Patrzmy, jak teologia bardzo ściśle przestrzegała, żeby ten Bóg nie został dotknięty jakiejkolwiek obecnością zła czy grzechu. Stąd doktryna o niepokalanym poczęciu. I to jest pierwszy argument. Dla świętego Tomasza, gdybyśmy dopuścili cierpienie w Bogu, byłoby dopuszczenie pewnego związku bezpośredniego ze złem. A Bóg nie ma bezpośredniego związku ze złem. To, co istnieje, z Jego woli jest dobre. To, co jest złe, jest pewnym tylko i wyłącznie brakiem. W Bogu nie ma żadnego braku. I święty Tomasz od razu dodaje, że zło nie może mieć żadnego wpływu na porządek niestworzony, gdzie istnieje tylko Bóg. Ontyczna, jak to opowiada święty Tomasz, różnica między Bogiem a stworzeniem nie pozwala tej granicy przekraczać. Tu święty Tomasz, właściwie cała jego myśl by można było kontynuować, jakie byłyby konsekwencje nawet przyjęcia tego. To by oznaczało pewien dualizm, to, że Bóg nie jest w stanie pokonać tego zła. Zło było czymś pozytywnym. Tu by można wskazać wiele argumentów, które by pokazywały, że przyjęcie takiej koncepcji by burzyło pewien porządek, chociażby istnienia dobra i zwycięstwa ostatecznego dobra nad złem. To by oznaczało, zdanie świętego Tomasza, że jakby zło nigdy nie zostanie pokonane. Więc jakby zaburzenie tego porządku, całkowitego rozdziału między Bogiem a stworzeniem, w którym jest obecne zło, miałby dość nieciekawe konsekwencje. Albo by trzeba było przyjąć panteizm, albo jakiś skrajny dualizm, na co święty Tomasz nigdy nie przystał. Drugi argument, zdanie świętego Tomasza, związany jest z pewną doskonałością Boga. Patrzmy, pierwszy argument był związany z tym, że jest całkowita ontologiczna różnica między Bogiem a stworzeniem. Natomiast drugi argument jest bardzo ciekawy, związany jest z samą doskonałością. Czyli Bóg jako doskonały nigdy nie jest pozbawiony jakiejś doskonałości, a pozbawienie takiej doskonałości prowadziłoby do jakiegoś cierpienia. Ale co to oznacza, ta doskonałość Pana Boga? I wydaje mi się, że to jest pewien argument, który mnie osobiście chyba najbardziej przekonuje o tej niecierpiętliwości Pana Boga. Że wcale nie jest to Bóg odległy, Bóg, który jest nieczuły i tak dalej. Bo na czym polega to, że Bóg jest doskonały? Bóg doskonały, i to związane jest z trzecim argumentem, że Bóg jest tylko miłością, oznacza, że w Nim jest tylko dobro, to znaczy, że Bóg jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na czynienie dobra. A co to jest cierpienie? Patrzmy, cierpienie, tu można się odnieść do naszych własnych doświadczeń. Cierpienie, które nas dotyka, czyli pojawia się pewna reakcja na pewne zło doznane czy uczynione, pewna bezradność wobec tego zła, właśnie oznacza, że my z tym cierpieniem sami musimy sobie poradzić w jakimś sensie. Patrzmy nawet na nasze doświadczenia cierpienia, tych małych i wielkich. Kiedy doświadczamy cierpienia, człowiek musi jakby naturalnie jest ukierunkowany na samego siebie. Musi sobie z tym cierpieniem w jakimś sensie poradzić. Nawet jeżeli jest to cierpienie związane na przykład z troską o drugiego osoba. Cierpimy, bo osoba, którą kochamy, doznaje jakiegoś zła. Ale to również ja muszę najpierw coś z tym zrobić. Muszę chociażby tak się zachować, żeby to doświadczenie nie sparaliżowało mnie do jakiegoś działania, że muszę sobie poradzić, tak, przeżywam to strasznie, no, ale muszę mu jakoś pomóc. Ale patrzmy, doświadczenie cierpienia, bym to nazwał, jest zawsze jakby ukierunkowane na mnie samego. Ja muszę dokonać najpierw działania na samego siebie. Muszę to cierpienie przezwyciężyć, poradzić sobie z tym. Muszę przezwyciężyć pewne stany i ewentualnie, jak jeszcze mam siły czasami, to pomogę drugiemu człowiekowi, jeżeli jest to cierpienie dotyczące drugiego człowieka. Jeżeli to cierpienie dotyczy mnie, muszę sobie pomóc. Popatrzmy, Bóg jest tylko dobrem i Bóg jest tylko dla człowieka. W Bogu jakby przez to, że jest samą doskonałość, jakby nie ma egoistycznego ukierunkowania. Gdyby Bóg cierpiał, to można powiedzieć tak bardzo obrazowo, nie byłby całkowicie miłością dla człowieka. Musiałby coś dokonać sobie, dokonać pewnej przemiany. By musiał najpierw jakby poradzić sobie z tym cierpieniem, a ewentualnie potem rozpocząć działania, aby pomóc drugiemu człowiekowi i swoją łaską sprawić, że człowiek i tak pomimo tego cierpienia, pomimo tego zła, będzie potrafił odnaleźć dobro. Czyli jakby pozbawienie Boga cierpiętliwości nie jest oddaleniem Boga od człowieka, jak niektórzy współcześni autorzy, jak Moltmann czy François Varillon, francuski myśliciel, chcieli. Że Bóg, który cierpi, to jest, nie cierpi, to jest Bóg oddalony, Bóg nieczuły, Bóg odległy. Nie. Dla świętego Tomasza Bóg, który nie cierpi, jest właśnie bliższy człowiekowi, jest bardziej oddany człowiekowi, bo jest tylko dla. Jest taką doskonałością, że może całkowicie swoją obecnością, swoim dobrem, tylko sobą, bo tak Bóg działa, tylko sobą, może zatroszczyć się o tego, który doświadcza takich stanów. I trzeci argument, który święty Tomasz wysuwa, to jest właśnie to, że Bóg jest tylko i wyłącznie miłością. Miłuje w sposób doskonały, a miłość doskonała wcale nie wymaga obecności cierpienia, zdaniem świętego Tomasza. To, co Bóg pisze, to, co Bóg czyni dla usunięcia cierpienia, czyni tylko dla dobra cierpiących, a nie dla swojego dobra. Pisze dalej, Bóg jako trójca osób, trzy doskonałe osoby wzajemnie miłujące się, w swojej miłości do ludzi nigdy nie muszą urzeczywistniać jakiegoś aspektu miłości, by ta miłość jeszcze stawała się większa. Jakby wracamy do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Gdyby Bóg cierpiał, by mógł robić, że ta miłość staje się większa, bo przezwyciężyła jakieś cierpienie. W Bogu nie ma miłości większej czy mniejszej. To jest doświadczenie dla nas całkowicie niepojęte. Tu bym odwołał się do encykliki Benedykta XVI Miłości. To jest niezwykła encyklika, która pokazuje, jak radykalnie odmienna była koncepcja Boga, który jest miłością. Dla nas to sformułowanie Deus Caritas est, niezwykła książka chociażby profesora Sowickiego, księdza naszego, Pelblińskiego, to wydaje mi się, że to jest prawie coś oczywistego. To nie jest coś oczywistego. Dla starożytnych Greków, którzy zetknęli się z chrześcijaństwem, to było zgorszenie. Mówienie, że Bóg jest miłością, miłość to jest pragnienie jakiegoś dobra, którego człowiek nie posiadał. A co Bóg może pragnąć w człowiekowi, czego nie ma? Powiedzenie, że Bóg kocha, bo powiedzenie, że Bóg nie jest Bogiem dla starożytnych. Tak bardzo silnie myśl objawiona musiała przebijać się przez pewne koncepcje niezwykle utarte w starożytnej Grecji. Może też to wezwanie do tego, abyśmy przyjrzeli się Bogu, który jest miłością, pokazuje, że my musimy na nowo odkryć radykalność tego ujęcia. I wydaje mi się, że również ta polemika, która dzisiaj dokonuje się we współczesnej filozofii między obrazem Boga cierpiącego, bliskiego wydawałoby się, a Boga, który jest niecierpiętliwy, ale jest tylko miłością, właśnie pokazuje, że Bóg jakby nie musi urzeczywistniać niczego, aby Jego miłość była jeszcze większa. I znowu to jest doświadczenie nam nieznane. My zawsze znamy doświadczenie miłości większej lub mniejszej. Sami wiemy, jak my sami kochamy. Zawsze jest to doświadczenie, że kogoś bardziej lubimy lub mniej lubimy. Bardziej przeżywamy czyjeś cierpienie, kogoś mniej cierpienie przeżywamy. W Bogu, który jest tylko miłością, nie ma absolutnie tego zróżnicowania. Bóg przez to doskonale, jak pisze święty Tomasz, współczuje stworzeniom nie dlatego, że cierpi razem z tymi, którzy cierpią, ale właśnie przez to, że swoją miłością w pełny i wolny sposób obejmuje tych, którzy cierpią. Czyli jakby Bóg bliższy jest przez to nie, że jest, jak chcą niektórzy, współcierpi, ale przez to, że jest tylko miłością i odniesienie Boga jest nie współczucia, tylko i wyłącznie miłości, która jest działaniem, która jest czynem, która jest obecnością. Jest podtrzymywaniem każdego człowieka w istnieniu i w dobru. Ludzie cierpiący przywołują Boga nie, który cierpi, ale przywołują Boga, który miłuje w pełni i całkowicie, do czego w pewnym sensie Bóg współcierpiący nie byłby zdolny, bo by musiał również powiększać swoją własną miłość, przezwyciężając doświadczenie cierpienia. To są argumenty, wydawałoby się, bardzo intelektualne. Troszeczkę odległe od naszych doświadczeń psychologicznych. Wydaje mi się, że tu jest cały problem tej dyskusji między Bogiem cierpiącym, a Bogiem, który jest niecierpiętliwy. Że mamy wielkie przekonania, bardziej budowane na płaszczyźnie psychologicznej. Natomiast nie widzimy, że spojrzenie na Boga, który jest oddzielony od stworzenia, ale tylko po to, żeby być najbliżej stworzenia. Boga, który jest doskonałością nieprzetłaczającą, ale doskonałością, która jest całkowicie dla. I Boga, który nie musi powiększać swojej miłości, walcząc z cierpieniem. Taki Bóg okazuje się jest o wiele bardziej bliski, o wiele bardziej zatroskany, o wiele bardziej zmagający się razem z nami w przezwyciężaniu naszego cierpienia. Bo ten Bóg, który nie współcierpi, jest Bogiem, który przede wszystkim działa. To nie jest Bóg obojętny. Tu można znowu odwołać się do współczesnych filozofów, chociażby Paula Ricoeura czy Jean-Luc Mariona, no Ricoeur już zmarły filozof, Marion jeszcze żyjący, którzy właśnie twierdzili, że wielkość Pana Boga polega przede wszystkim na tym, że jest w darze, daje samego siebie. I to jest nawet dar nadobfity, którego my nie jesteśmy w stanie przyjąć, nawet nie jesteśmy, tak mówiąc bardzo obrazowo, skorzystać w pełni z tej pomocy, którą Bóg nam daje. Ale właśnie przez to, że jest tylko i wyłącznie miłością. Jest, jak mówi Marią, samą donacją. W Bogu nie ma nic innego niż obdarowywanie. Tam nic nie może się wcisnąć. Nawet przeżywanie własnego cierpienia. I to jest właśnie wielkość Pana Boga, którą powinniśmy kontemplować i za którą powinniśmy dziękować, że takie doświadczenia, że takie odkrycie, takie ukazanie obrazu Pana Boga mamy właśnie dzięki takim myślicielom, jak chociażby święty Tomasz z Akwinu, który może właśnie paradoksalnie idzie pod prąd naszym oczekiwaniom, naszym pragnieniom, naszym spojrzeniom na rzeczywistość nas otaczającą. Ale idąc pod prąd, pokazuje nam wielkość tego objawienia, którego sam doświadczył. I może od tego mistrza nieustannie się uczmy, że Bóg, który nie cierpi, jest nam bardzo bliski. Dziękuję za uwagę.